Pomoże nauka. Świat.
Witamy Państwa w kolejnej audycji z cyklu Pomoże nauka świat. Program poprowadzą dla Państwa Przemysław Ruć
i Sławomir Niechczyński. Chcemy Państwu zaprezentować przegląd najświeższych odkryć światowej nauce, jak również pokazać ciekawych gości z obszaru nauki, biznesu czy szeroko rozumianych technologii. Na początek kilka faktów ze świata nauki z ostatniego czasu.
Międzynarodowy zespół naukowców, w tym z Polski, dokonał detekcji wysokoenergetycznego promieniowania gamma w układzie gwiazd, w którym doszło do wybuchu tzw. nowej powrotnej. Wśród autorów publikacji na ten temat znajdują się astrofizycy z Uniwersytetu Łódzkiego: Włodzimierz Bednarek, Paweł Gliwny, Julian Sitarek oraz Dorota Subczyńska. Obserwacje dokonano przy pomocy dwóch 17-metrowych teleskopów Czerenkowa pracujących na Wyspach Kanaryjskich. Teleskopy pozwalają w sposób pośredni badać promieniowanie gamma, które jest najbardziej energetycznym zakresem promieniowania elektromagnetycznego. Przed jego zabójczym wpływem chroni nas ziemska atmosfera, która w natężeniach docierających do naszej planety jest dla niego nieprzepuszczalna.
Polskie rzeki spływające do środkowej Odry i Wisły zagrożone są wyschnięciem. Wysychające warstwy gleby spowodują też pustynnienie obszarów na Kujawach, Pomorzu, w Wielkopolsce i na Lubelszczyźnie. To wynik tegorocznego braku opadów i wyższych temperatur, poinformował hydrolog i rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. W ocenie hydrologa już mamy do czynienia z pierwszymi symptomami suszy meteorologicznej. Najbardziej zagrożone suszą są rzeki na Niżu Polskim, dorzecza Odry i Warty, a także rzeki, które spływają do środkowej Wisły. Odpowiednie nawodnienie gleby jest też kluczowe z punktu widzenia prac rolnych i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w lasach.
Niskoemisyjne źródła energii są kluczowe dla zminimalizowania negatywnego wpływu człowieka na klimat, a także elementem niezależności energetycznej kraju. Podczas kwietniowego międzynarodowego szczytu klimatycznego To Get Air prezes KGHM Marcin Chudziński oraz prezes Tauron Paweł Szczeszek podpisali porozumienie będące początkiem współpracy w zakresie zbudowania sieci małych modułowych reaktorów jądrowych SMR w Polsce. Wzbogacenie polskiej gospodarki energetycznej energią pochodzącą z SMR zmniejszy jej emisyjność, a także pozwoli zwiększyć stale rosnące zapotrzebowanie dla przemysłu i gospodarstw domowych. Według prezesów KGHM i Tauron pierwszy reaktor ma zacząć pracować około 2029 roku.
Komórki macierzyste obecne w dziąsłach i specjalnie opracowane polimery mogą w przyszłości wyeliminować potrzebę stosowania implantów protetycznych. W projekcie dotyczącej tej tematyki udział biorą badacze z Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracują oni nad eksperymentem, którego celem jest stworzenie warunków do wyhodowania trzeciego kompletu zębów u człowieka. Naukowcy od lat badają potencjał regeneracyjny dziąseł. Obecność w nim komórek macierzystych sprawia, że mają one możliwość przekształcania się w inne struktury organizmu. Rzuca to światło na nowe możliwości zastosowania komórek macierzystych przez dentystów, co byłoby przełomem z punktu widzenia poprawy jakości życia, zwłaszcza osób starszych, mających problemy stomatologiczne.
W kwietniu, po kilkuletniej przerwie związanej z gruntowną modernizacją, wielki zderzacz hadronów, czyli największy na świecie akcelerator cząstek, zlokalizowany w CERN, czyli Europejskim Centrum Badań Jądrowych pod Genewą, gotowy jest do ponownej pracy. Największy akcelerator cząstek na świecie przeszedł szereg prac modernizacyjnych. Podczas przerwy udoskonalono funkcjonowanie detektorów i zwiększono ich czułość. Pozwoli to na uzyskanie większej ilości danych z kolizji między cząstkami, których liczba w zależności od eksperymentu wzrośnie o kilka lub nawet kilkadziesiąt razy. Zdaniem ekspertów pierwsze kolizje cząstek o wysokiej energii będzie można obserwować już za kilka miesięcy.
Gościem dzisiejszego programu jest pani doktor habilitowana Joanna Fac-Beneda, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, dyrektor Instytutu Geografii Wydziału Oceanografii i Geografii UG, a także hydrolog. A może przede wszystkim. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
No i tak jak wspomniałem, jest pani hydrologiem i chcielibyśmy się dowiedzieć, co to za nauka i czym na co dzień zajmuje się pani w swojej pracy akademickiej.
Może zacznę od tego, przepraszam panie redaktorze, że pana trochę poprawię, od tego
ale
zacznę.
Bardzo prosimy.
Mianowicie, ja mam na dyplomie doktor habilitowany, to się nie odmienia, nie ma żeńskiej formy.
Aha.
Bardzo często niestety się w mediach pojawia, także to taka uwaga to również
bardzo,
na przyszłość.
To bardzo za nią dziękuję.
Tak.
I wrócimy do pytania.
Tak. No hydrologia. Hydrologia to woda.
Woda,
oczywiście. No więc wszystko, co jest związane z wodą. Ja jestem hydrologiem, mogę powiedzieć potamologiem, czyli zajmuję się przede wszystkim rzekami.
Potamologia.
Potamos, rzeka z greckiego.
No. Ale jest jeszcze limnologia.
Oczywiście, pewnie o tym porozmawiamy.
Czyli
też.
Jeziora.
Limnologia jeziora, jest glaciologia.
Oceanologia. Oceanologia. Morza, oceany. Tak czyli, ale czyli hydrologia jakby jest szerszym pojęciem.
Tak, jest szerszym pojęciem. Jeszcze jest tak używane słowo hydrografia.
No właśnie.
Hydrografia, czyli opisywanie wody, a hydrologia, czyli już logos, czyli nauka o wodzie.
Tak.
No to nie jest do końca takie proste tłumaczenie. Można powiedzieć, żeby coś policzyć, czyli w hydrologii działać, trzeba najpierw to opisać, znaleźć i opisać, czyli one są wspólne ze sobą i bez siebie nie mogą żyć, hydrografia z hydrologią, no oczywiście jako ten logos w tytule to ta hydrologia tutaj.
No dobrze, ale co takiego jest ciekawego w rzekach?
Bardzo dużo ciekawych rzeczy.
Że ludzie się nimi zajmują. I pani również.
No, bardzo lubimy rzeki, tak
bardzo,
w ogóle.
Bardzo.
No to do turystyki możemy zacząć. No
jak najbardziej.
No to czyli co? Spływy kajakowe.
Tak.
Tak, turystyka. I w ogóle no rzeka jako woda płynąca. Jako woda płynąca. Nawet tak filozoficznie można to przedstawić, jak to się mówi, Pantarei, wszystko płynie.
Wszystko płynie.
I dwa razy się nie wchodzi do tej samej rzeki.
Tak jest.
Także, no chociażby z tego punktu widzenia. Ale rzeki są w pewien sposób zorganizowane. I to one się samo organizują. O ile człowiek im nie przeszkodzi, nie zaburzy, no bardzo często w negatywny sposób, no to ta organizacja jest świetnie ułożona. Ja między innymi się właśnie tym zajmuję, czyli analizą sieci rzecznych. Analiza sieci rzecznych to jest siostra dla analizy sieci neuronowych.
Właśnie.
To jest dla krwobiegu.
Tak.
Także to są takie rzeczy. Tu można jedno z drugim porównywać. Mhm. Ale zajmuję się na uczelni, tak, na Uniwersytecie Gdańskim. Tak. Prowadzę zajęcia kursowe z hydrologii, z ochrony wód. Prowadzę również wykłady ogólnouczelniane jako wodę. Opowiadam o wodzie jako...
Wykład.
Jako wodzie, jako środowisku człowieka, czyli począwszy od filozofii, poprzez sztukę, literaturę, muzykę, no i te sprawy geograficzne również. Mm-hmm. Także taki bardzo szeroki
wykład. No bo wydaje się, że jednak człowiek od zarania swojej historii, jak zaczął się osiedlać, to w związku z tym, że woda jest nam potrzebna do życia, robił to nad jeziorami, nad rzekami, nad morzami, więc wydaje się też, że troszeczkę to zainteresowanie wodą jako czymś newralgicznie związanym z naszym środowiskiem, w którym żyjemy, no ono jakby... Ja to rozumiem, że można się tym zainteresować.
Bez wody nie ma życia, absolutnie. To jest, to jest truizm, ale taka jest prawda.
I co się mierzy, gdy stanie się nad rzeką? Co mierzymy, żeby poznać tą rzekę, to czym ona jest?
No, możemy mierzyć stany wody,
tak.
Możemy mierzyć przepływ wody, czyli ile wody w jednostce czasu przepływa, a jak mamy tę informację i mamy informację, jak duża jest zlewnia, z której ta rzeka bierze wody, no to mamy informację, jakie są zasoby wodne danego terenu. Także...
Skład chemiczny rozumiem też?
No oczywiście, jak pobierzemy próbki, możemy i na miejscu in situ zrobić, albo w laboratorium już szersze badania fizyczno-chemiczne badania.
No rozumiem, dobrze, to może w takim razie kontynuując ten temat, przejdziemy w pytanie numer 2, bo już wiemy, czym zajmuje się hydrolog.
No ja mam wrażenie, że tych pytań już było kilka, ale skoro uznajesz, że to jest numer 2, to tak powiedzmy.
Bo tutaj tę dygresyjność naszych spotkań, ona powoduje, że... Pytanie jest takie, bo wydaje się, że Pomorze, ten region, w którym mieszkamy od dawna, z którym się identyfikujemy, jest chyba bardzo wdzięcznym tematem do badań hydrologicznych, bo to nie tylko rzeki i kanały, które tutaj mamy związane chociażby z Żuławami Gdańskimi, ale jeziora, Pomorze. do jeziora przecież, nie? I rozumiem, że tutaj ten region, w którym pani operuje, wybitnie służy, że tak powiem, braku nudy w zawodzie.
No tak, no już sam pan powiedział, jak są rzeki, są jeziora, no to cóż jeszcze? No, a co jeszcze, to mogę powiedzieć, wypływy wód podziemnych. O. Trochę się zapomina na naszym terenie, ponieważ nie są one tak wydajne, a w związku z tym nie są tak spektakularne, jak w górach na południu Polski.
No wód podziemnych nie widać przede wszystkim.
Nie widać, ale nie, no wypływy już,
tak? Wypływy już,
wypływy,
czyli to są źródła?
Tak, to są źródła. Między innymi, ale nie tylko, bo woda może wypływać powierzchniowo, nie tylko punktowo jako źródło. Aha. I tu mamy bardzo dużo wypływów, ponieważ urozmaicona rzeźba powoduje to, że w wielu miejscach powierzchnia topograficzna, czyli powierzchnia ziemi, tak, może przecinać zwierciadło wód podziemnych. W związku z tym na powierzchnię wydostaje się woda. I mamy dużo takich miejsc, no ale to są o niewielkiej wydajności. Więc bardzo często wędrując można spotkać jakieś zawilgocone miejsce, a dawno nie było deszczu. No i skąd się bierze ta kałuża, prawda?
I
ta
ciekawe.
Wilgotność? No właśnie z tego, co przed chwilą powiedziałam. I takich miejsc jest bardzo dużo, a takie największe zresztą chronione prawem rezerwatowym, czyli rezerwat ścisły. Niestety krajobrazowy, a nie rezerwat wodny, jako krajobrazowy. To są Staniszewskie Zdroje.
Gdzie to się znajduje?
No. W Lasach Mirachowskich. Blisko Sianowa. I to źródło akurat, to w zasadzie jako zdroje, to jest kilka źródeł przepięknej urody. I tu jest dosyć duża wydajność, bo tu jest średnio 40, ale dochodzi do 70 litrów na sekundę.
A to można turystycznie pojechać,
można,
zobaczyć,
można,
dotknąć? Aha, no to zapraszamy w takim razie, jeśli tak jest. Tutaj wszyscy, którzy nas słuchają.
Przy okazji pielgrzymki. Bo blisko jest sanktuarium,
no
jak
proszę.
To sanktuarium się nazywa.
No nieważne, to
do zweryfikowania.
To sobie koło Lasów Mirachowskich.
Dobrze. Dokładnie. Ja bym może chciał zapytać, bo tutaj w tym naszym serwisie mieliśmy też taką informację o tym, że właśnie wspominaliśmy o braku opadów w pewnym momencie i teraz rzeczywiście tych opadów brakuje. I tutaj taka jest informacja nowa, że właśnie, że rzeki spływające do środkowej Odry i Wisły są zagrożone wyschnięciem, tak poinformowało rzecznik właściwie IMGW. Taka jest informacja. I gdyby tutaj pani się mogła jakoś odnieść, a może tak skracając, czy grozi nam susza?
Wiedziałam, że to pytanie padnie. No trudno, żeby nie padło. Ale pan tu sam powiedział, Środkowa Polska. Środkowa Polska, czyli pas nizin w ogóle środkowopolskich, one zawsze były zagrożone. Zagrożone małymi opadami, zagrożone suszą. Myślę, że tu na Pojezierzu Kaszubskim, no zarówno po lewej, jak i po prawej stronie Wisły, czyli zarówno na Pojezierzu Pomorskim, wschodnio i zachodniopomorskim, to nie musimy się tak mocno obawiać. Aczkolwiek trend jest taki, że no niestety ze względu na w ogóle zmniejszające się opady w naszym rejonie, bo to niekoniecznie na całej ziemi,
no
w naszym rejonie,
to
obniżył się, znaczy Europa, tak?
Tak, mówię właśnie,
Europa,
bo chciałem sprecyzować, że mówimy o Europie.
To ze względu na zmniejszoną liczbę, wysokość opadów zmniejszyła się na mniejszą liczbę dni i mniejsze opady śniegu, tak?
No tak, ten brak zim, który właściwie dokładnie obserwujemy już teraz każdego roku nieomalże.
Tak, to zmniejszyły się, w związku z tym zmniejszyła się dostawa do wód podziemnych. No a z wód podziemnych, ze zbiorników wód podziemnych czerpiemy wodę.
Bo tutaj ja też pamiętam ze swoich studiów przyrodniczych taką informację, że paradoksalnie widzimy, że Polska leży nad Bałtykiem, że dużo rzek jest, że mnóstwo jezior, to nasz bilans wodny jako kraju jest bilansem ujemnym. Tak? Czy...
No ja nie powiem w tej chwili.
Ale ogólnie. Bo...
Ale ogólnie tak, ogólnie wcale nie jest najlepiej. Wcale nie jesteśmy najbardziej wodnym krajem
czyli te
w Europie.
Czyli te kwestie związane z retencją wody, z przechowywaniem jej, z wykorzystaniem jakimś takim tego, co potencjalnie by mogło uciec, a moglibyśmy zmagazynować, to moim zdaniem będzie chyba to tylko zyskiwało na znaczeniu, te działania.
Jak najbardziej. To jest bardzo ważna sprawa, czyli żeby no chociaż na chwilę zretencjonować wodę.
No właśnie.
Żeby nie odpłynęło wszystko do oceanu. No jak już odpłynie do oceanu, do morza oceanu, no to będzie słone. A tu już wtedy trzeba wysokich nakładów finansowych, żeby tę wodę odsalać, żeby móc ją wykorzystać.
No dobrze, to w takim razie może takie pytanie, którym zakończymy pierwszą część naszego spotkania. Otóż no, wydaje się, że nasze miasto, jeśli chodzi o wodę, to ono raczej z wodą z reguły ma problemy. Jeśli chodzi o powodzie i podtopienia, co jakiś czas przychodzi taki moment, że, no, że niestety musimy się z tym uporać, z tym, czy mierzyć z tym problemem.
Czyli tak zwane deszcze nawalne. Czy...
Deszcze nawalne, dokładnie. Na ile nasze miasto jest przygotowane na to? Bo rozumiem, że z wodą w Gdańsku i okolicach zawsze człowiek walczył w jakiś sposób technologiczny, inżynieryjny. Jak to wygląda teraz?
No właśnie dobrze pan powiedział, że walczył, bo z wodą nie należy walczyć.
No, no właśnie też tak pomyślałem. No
to jest skazane na, tak, na klęskę
ale
zawsze.
Tak, to będzie skazane na klęskę. Profesor Majewski powiedział kiedyś coś takiego, że były takie trzy etapy, znaczy były dwa etapy, a powiem o trzecim, jak powinniśmy to pojmować i jak to pojmują na przykład Holendrzy, którzy właśnie walczą, w cudzysłowie.
Mhm. Skutecznie zresztą.
Mianowicie, no. Że najpierw się odsuwało człowieka od wody, czyli budowało się wały, żeby człowieka odsunąć. Mhm. Albo inny etap, odsunąć wodę od ludzi.
Czyli?
To z kolei już robić przerzuty, tak? Czyli zmieniać biegi rzek.
Czyli
tak?
Jak na przykład przekop Wisły.
O.
Czy nie?
Tak, no ale to przekop Wisły to była inwestycja absolutnie trafiona.
No tak, no.
I wcale nie była inwestycją polityczną. Ale aha. Nie będziemy o polityce
dobrze,
mówić.
Dobrze, dobrze.
Bo nasz słowo program, przekop jest niebezpieczne.
Nasz program tak. Jest o nauce wyłącznie, tak ale, tak. Ale cieszymy się, że tutaj takie zdanie.
No tak. Właśnie, czyli może wodę usłyszeć. Można się od niej uciec, tak, albo wodę
albo
przestawić, odsunąć
tak,
od nas.
Tak,
albo?
Albo człowieka od wody. A trzeba, tak jak mówił właśnie profesor Majewski, należy nauczyć się żyć z niebezpieczeństwem powodzi. Mhm. Po prostu być przygotowanym. Tak jak to właśnie wspomniani Holendrzy. Holendrzy, no nie w miastach, tylko w interiorze, jak to się mówi, tak. Jeżeli można w ogóle powiedzieć, że Holandia ma interior.
Tak.
To tam na każdym podwórku jest łódka. Po prostu.
Po prostu.
Mało tego, no na pewno, może tutaj tak troszeczkę...
To nawet domy są na
tak,
wodzie.
Tak. Że tak trochę do sportu się odniosę, że najlepszymi łyżwiarzami szybkimi, panczenistami są właśnie Holendrzy. Oni mają gdzie ćwiczyć. Oczywiście wtedy, jak te kanały się będą pokryte lodem.
Woda wchodzi w polder tak zwany, bo oni tak się nazywają te obszary zalewowe.
Tak.
Zamarza i oni mają gdzie na tych panczenach śmigać.
Dokładnie, to znaczy po kanałach raczej. Bo tak chyba nie.
I w tym momencie zaprosimy naszych słuchaczy na przerwę, a do rozmowy wrócimy zaraz po przerwie.
Pomoże nauka. Świat. Pomoże. Nauka. Świat.
Witamy Państwa po przerwie. Przypominam, że naszym gościem jest pani doktor habilitowany Joanna Fetz-Beneda, profesor UG, hydrolog. I wracamy do naszej rozmowy.
No dobrze, więc tutaj wiemy, że od wody można było uciec, można było wodę wpuścić... mówiąc kolokwialnie, w kanał, tak? Albo nauczyć się z nią żyć. No dobrze, ale zastanawia mnie miejsce, gdzie mieszkamy, bo ta sieć rzeczna, sieć jeziorna, bagna, trzęsawiska i tak dalej, to jest coś w historii Ziemi, coś bardzo młodego. Jest to, można powiedzieć, że tak naprawdę to, co obserwujemy, ma kilkanaście tysięcy lat tak naprawdę i jest pozostałością czy efektem ostatniego zlodowacenia, które tutaj na tym terenie było. I ono przemodelowało praktycznie wszystko, co zostało, co świadomy turysta może na Pomorzu podziwiać, jeśli chodzi o te formy polodowcowe.
Wszystko. Wszystko i chłonąć wszystkimi zmysłami, absolutnie wszystkimi zmysłami. No, w związku z tym, że właśnie lądolód się wycofał stosunkowo niedawno, tu jest tak. Najmłodsza. No, wszystkie formy są najmłodsze. Mówi się, że są takie plastyczne. No, jako że jestem hydrologiem, to nawiążę do swojej dziedziny. Sieć rzeczna tu jest najmłodsza. Ona no, właśnie nie jest do końca jeszcze zorganizowana. Mało tego, jest sieć siecią poligenetyczną, czyli powiem tak, rzeki płyną w swoich dolinach, ale mogą wykorzystywać też doliny cudze. W tym przypadku rzeki tu naszego rejonu bardzo często wykorzystają doliny polodowcowe i stąd poligenetyczne.
Tak.
Taką rzeką typową jest Łeba i Reda, które płyną w pradolinie Łeby Redy.
Czyli to są te takie formy, które były wcześniej?
No tak.
Zanim te rzeki w ogóle powstały.
Dokładnie
i one
tak.
wykorzystały to,
dokładnie
tak?
Tak.
Niesamowite.
Także same się nie wytworzyły, skorzystały też z uprzejmości tego, który się cofnął.
No dobrze, ale przypuśćmy, że jadę samochodem sobie w kierunku Wieżycy. No to Wieżyca, najwyższy punkt tutaj, który pewnie gremialnie odwiedzamy, zwłaszcza w letniej porze, kiedy jest po prostu przyjemniej. To jest też element formy czy rzeźby polodowcowej. Mówimy, że to jest Wieżyca, czyli morena czołowa, ale ich troszeczkę innych moren też mamy i jeziora różnego rodzaju. Może tutaj coś wyjaśnimy naszym słuchaczom.
No przede wszystkim, jak pan będzie jechał samochodem, to nie jako kierowca. Proszę się nie rozglądać.
Nie rozglądać.
Dlatego, że co chwilę jest coś ciekawego. Co chwilę jest coś ciekawego, jest dużo zakrętów.
Tak.
Ludzie wybierają, jak jadą na tak zwane Kaszuby, już powiem kolokwialnie, to wybierają drogę na Żukowo, bo jest prosta.
Tak.
A na Przodkowo, z Wrzeszcza na Przodkowo, jak
kręta.
Się przejeżdża, jest kręta. Ale jaka piękna.
Jest piękna.
Czyli co, ale to wtedy rozumiem, że to jest też jakaś, one są te drogi tak wytyczane, żeby one po prostu no, mogły nas doprowadzić z punktu A do punktu B. Czasami da się zrobić właśnie drogę prostą,
a czasami
niestety
nie.
To środowisko
tak.
wymusza na nas, że droga musi być kręta.
Dokładnie
i wtedy
tak.
poruszamy się po czymś, co doczytałem, że to jest, czasem się na to mówi, morena denna.
Denna,
czyli
to są boczna, czołowa.
Czołowa, to są te pofalowane pagórki, na których rośnie rzepak, na których rośnie
tak
pszenica. Wspaniałe.
To ja mieszkam.
To pamięta pan ze studiów.
Ja mieszkam też na górnym tarasie Gdańska tak zwanym.
I, no właśnie. Czyli
i nawet mamy no, osiedle właściwie, to nie jest dzielnica, ale mam osiedle, które się nazywa Morena.
Morena, właśnie.
Właśnie.
Dokładnie tak.
Czyli tutaj też się te pierwiastki właśnie te przyrodnicze przenikają i pojawiają się w naszym życiu codziennym, czasami nawet sobie nie zdając tego sprawy.
Tak.
Tak, ja tu powiem taką anegdotę już nieżyjącego. Nie wiem, czy pan miał zajęcia z docentem Szukalskim.
Nie, niestety nie miałem.
Docent Jerzy Szukalski, jako że był Pomorzakiem, urodził się w Bydgoszczy, bardzo dobrze znał niemiecki, no i z tej racji miał dużo kontaktów z ludźmi, z badaczami, naukowcami z krajów, gdzie mówi się po niemiecku. I miał takiego przyjaciela Szwajcara, który jak przyjechał na nasze Kaszuby, to tak się zadumał i powiedział, dlaczego wy to nazywacie Szwajcarią Kaszubską?
Właśnie.
To jest piękniejsze.
Właśnie.
No właśnie.
Ja w sumie też zachodzę w głowę, skąd się wzięła ta Szwajcaria w ogóle tutaj, no, jeśli chodzi. I takich, takich Szwajcarii jest na świecie więcej, bo i Czesi mają swoją Szwajcarię przecież. Gdzieś tam w rejonie, nie wiem, masywu czeskiego, gdzieś tam w rejonie
może
właśnie...
chodzi o neutralność.
Może neutralność.
Żeby nikogo nie urazić.
No tak, tak, coś w tym jest. Ale może wróćmy znowu do wód, a konkretnie do naszej rzeki tutaj lokalnej. Do Raduni, bo słyszałem, że jest to obiekt wyjątkowy w skali nawet naszego kraju, a to dlatego, że przypomina rzeki górskie. I czy może pani coś powiedzieć o naszej Raduni i jej znaczeniu dla środowiska przyrodniczego tutaj naszego?
Bardzo dobrze pan powiedział, że przypomina rzeki górskie, bo często się mówi, że charakter rzeki górskiej, charakter ma człowiek, prawda?
Tak.
A to przypomina, bo ona nie jest górską rzeką,
no nie jest.
Ale
no,
przypomina.
Tak sobie myślimy, że jak ją widzimy, no
tak,
to dokładnie. To,
tak,
no
miejscami na przykład w przełomie w Babim Dole, tak, w jarze Raduni, spadek właśnie jest bliski rzekom górskim, spadek wody, bo tam dochodzi do 7%.
Czyli to chodzi o górny bieg raczej, tak? Bo już...
No nie, Jar Raduni to jest środkowy.
Środkowy bieg.
Górny bieg to jest jeszcze no, tak zwane kółko raduńskie i przed jeziorem Stężyckim, bo tam bierze początek Radunia.
No bo w mieście już ona została skanalizowana, rozumiem.
Radunia, no w mieście
tak?
To już nie ma Raduni jako Raduni, tylko jest kanał Raduni.
Kanał Raduni.
No właśnie.
To jest kanał Raduni.
No właśnie.
Radunia wpływa do Motławy, także jeszcze przed miastem.
Przed miastem, aha. No właśnie, więc tutaj ta górskość Raduni, czyli to, że ona przypomina, wynika z tego, że po prostu w tym biegu środkowym ona ma takie miejsca, gdzie po prostu spada z impetem duże nachylenie tego koryta, w którym płynie, tak?
Zresztą ostatnio takie dosyć ciekawe zdarzenie miało miejsce w Raduni, bo popłynął tamtędy samochód.
Faktycznie. Tak, ale to tuż przed jakoś Gdańskiem chyba płynął,
tak,
sobie
ale tu,
wędkarze
tak,
obserwowali.
Tak mniej więcej chyba to było już za Pruszczem, a jeszcze tutaj gdzieś Lipce.
Tak, tak, czyli to jeszcze było przed kanałem, czy w kanale?
Nie, to było chyba jeszcze przed.
To chyba przed.
Ale pewności tutaj nie mamy.
No właśnie, no dobrze, czyli...
No oczywiście to nie jest ten jeden, to jest ten ładniejszy, bo to jest też rezerwat, to jest ten ładniejszy i taki spektakularny przykład, ale tu należy powiedzieć, że ona w zasadzie prawie na całym swoim biegu jest wykorzystywana energetycznie. Elektrownie, które sobie tutaj wypisałam, które powstały na początku XX wieku.
To ciekawe.
Między 1910-37 jest 8 elektrowni wodnych o łącznej mocy 14 MW.
Na jednej Raduni?
Na jednej Raduni. I wszystkie są czynne do dziś.
No proszę.
I wszystkie są czynne do dziś. No oczywiście to nie jest duża moc, ale...
No tak, no jest to pewnie jakaś symboliczna moc, ale jakby mówi o pewnym potencjale i kierunkach rozwoju wtedy.
Ale są to takie, są to też elektrownie, które wykorzystują naturalny, że tak powiem, tam do nich nie trzeba...
I one rzeczywiście są ekologiczne.
I one są ekologiczne.
W odróżnieniu od innych w tej chwili form pozyskiwania energii, które do końca ekologiczne nie są.
Tak, no ja pamiętam swoją wizytę na Górze Żar. Tam jest elektrownia szczytowo-pompowa, gdzie ona jest wykorzystywana tylko w sytuacjach, kiedy brakuje prądu. Kiedy prądu jest dużo, pompuje się do zbiornika tego, który się na górze znajduje, wodę, a potem się ją po prostu spuszcza kanałem.
Kiedy jest potrzeba.
Rozmawialiśmy o tym, jak Gdańsk jest przygotowany na te właśnie takie sytuacje ekstremalne, czyli podtopienia, jakieś powodzie, bo ja pamiętam taką powódź z początku tego wieku, kiedy...
No to był 2001 rok.
Pierwszy rok, tak. Pamiętam, jechałem do pracy, wysiadłem z tramwaju, tłok był, nie widziałem, co się dzieje za oknem i wpadłem do wody, po pas praktycznie. Takie zjawiska ekstremalne w Gdańsku zdarzały się często, w niektórych miastach w ogóle tego regionu. Czasami są na murach, widać takie pionowe kreski, które zaznaczają poziom wody podczas jakiejś klęski żywiołowej. Co w Gdańsku można jeszcze zrobić, czy co robi się,
lub co należałoby
zrobić, żeby ten żywioł okiełznać i, tak jak pani mówiła, nauczyć się z nim żyć.
Żyć z niebezpieczeństwem.
Może na przykład mniej budować, chociaż nie wiem, czy to możliwe.
Nie wiem, czy to tak.
Legendarne hasło, które wspieram, mniej betonu, rozumiem.
Mniej betonu, tak. Mniej betonu, w ogóle mniej sztucznych powierzchni, a więcej powierzchni biologicznie czynnych. Tu zrobię reklamę gdańskim wodom, chociaż nie do końca się zawsze zgadzam z ich działalnością,
ale
niewątpliwie bardzo dużo robią w tym względzie i inwestują, to znaczy nie wiem, chyba miasto też inwestuje, ale no zarządzają tym, tak zwaną błękitną, zieloną infrastrukturę, czyli więcej wody do przetrzymania,
tak.
A ten kolor zielony to od ogrodów deszczowych. No co i to... tu jest, co można zrobić? Co może zrobić każdy
właśnie, czym ten właściciel, ogród deszczowy jest? Co
właściciel
to jest?
Jakiegoś kwartału dzielnicy. Nie przycinać trawników.
Aha.
Pozwolić roślinom żyć, nie wycinać drzew. No,
tak.
To po prostu są takie elementarne rzeczy. Musi być więcej po prostu powierzchni biologicznie czynnej i wtedy będzie, w ogóle się będzie lepiej żyć w mieście.
No tak, ale...
I będzie czystsze powietrze.
Tak, ale o tej wycince drzew niestety cały czas słyszymy i to się jakby trochę nie chce kończyć.
Nie chce kończyć. No, drzewa przeszkadzają kierowcom bardzo często. Bo w skrajni stoją.
No właśnie. Czyli mniej wycinać, a jeżeli chodzi o tą retencję sztuczną, która związana jest z budową zbiorników retencyjnych, obserwuję czasami, jeżdżąc, że często te zbiorniki retencyjne buduje się wysoko. Gdzieś tam, gdzie po prostu miasto się rozbudowuje, bo w tamtą stronę miasto ucieka. Czy budowa tych zbiorników retencyjnych wysoko ma sens, czy raczej one bardziej spełniają swoją funkcję, kiedy są niżej, gdzie one mogą przyjąć wodę, która spływa naturalnie, grawitacyjnie do nich?
Nie, one są wszędzie potrzebne. Jeżeli są na tak zwanym kontinuum rzecznym,
tak?
Czyli? Przepraszam, bo to taki język...
Nie, od tego jesteśmy, żeby troszeczkę
wyjaśnić.
Bo bardzo
często... te cieki, które spływają tutaj do, te małe cieki właśnie z Wysoczyzny spływające, to właśnie tam te zbiorniki retencyjne się buduje albo odbudowuje, tak? Czy to Potok Oruński, czy to nasza tutaj w pobliżu Strzyża. Także tu...
Kacza w Gdyni, tak?
Tak. Także w każdym miejscu biegu rzeki w miastach takie zbiorniki powinny być i one są. No, kiedyś były, tak? Teraz się jeszcze dodatkowo tworzy. Także to nie jest powiedziane, że to ma być na dole, to ma być wszędzie.
Być wszędzie, ale...
No bo jeżeli u góry, tak zwanym górnym tarasie zbudujemy, no to ta woda tam się zatrzyma w tym zbiorniku, a nie spłynie na dół.
Tak, więc to się przydaje. Tu mówimy o wodzie, która potencjalnie może podtopić Gdańsk, wodzie spływającej z tych wyższych partii miasta.
Z Wysoczyzny.
Ale przecież mamy też do czynienia często z cofkami, czyli w sytuacją, gdy woda przez wiatr jest wpychana do Wisły, do Martwej Wisły i wchodzi do miasta. Czy tutaj da się coś zrobić?
Myślę, że nie da się. To jest żywioł. No, tak jak mówiłam, no, trzeba się nauczyć żyć z niebezpieczeństwem powodzi i być przygotowanym nawet na duże straty.
Ale historycznie można odwiedzić miejsce, gdzie wydaje mi się, że właśnie ten problem tych cofek był, przynajmniej starano się z nim walczyć. To jest rejon Kamiennej Grodzy, gdzie jest ten... ujście w kierunku Żuław Gdańskich, tak, że gdzie woda, która idzie od morza, tym kanałem mogła, że
no
tak
i całe
uchodzić.
Szczęście, że jeszcze się ten kanał ostał.
No właśnie, bo on
przydaje się.
A nie jest chyba w najlepszym stanie.
No tak jak większość zabytków.
No to no prawda, właśnie. Nie jest w najlepszym stanie, a przydaje się i mógłby być w związku z tym lepszym.
Tak, to bardzo malownicze miejsce zresztą, tam nie tylko z punktu widzenia przyrodniczego, ale tam przecież cała ta inwestycja, która tam powstała bardzo dawno temu, ona sama z siebie jest pewnie inżynieryjnym jakimś cudem po prostu, że ktoś kiedyś myślał o tym i dużo siły ludzkiej były tam zaangażowane, żeby faktycznie z tą wodą nauczyć się żyć. Gdańsku, znowu
a może nie z nią walczyć, tak jak powiedzieliśmy na początku.
Dokładnie.
Pani profesor, chciałbym zapytać o pani instytut, czyli Instytut Geografii na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Co jest takiego szczególnego w tej nauce, która w zeszłym roku obchodziła 75-lecie obecności tutaj w Gdańsku w formie studiów wyższych? No i właśnie, czy warto się kształcić w tej dziedzinie? No chyba już słyszymy, że tak, ale chcemy doprecyzować. I wydaje się, że współcześnie geografia to nauka wybitnie interdyscyplinarna, dająca szerokie pojęcie o otaczającym nas świecie. I może w tym jest jej siła.
Tak, że tylko powtórzę pana słowa, absolutnie ma pan rację, a ja z kolei właśnie nie tyle powtórzę, co posłużę się słowami, takie miałam wypowiedzi geografów z takim pytaniem, dlaczego geografia, co w tej geografii jest takiego wspaniałego. No i te wypowiedzi były takie, że ta właśnie interdyscyplinarność sprawia, że geograf to jest najlepszy ekspert, ponieważ ma i zarówno wiedzę, jak i narzędzie, żeby osiągnąć różne cele. I ta wyjątkowość geografii na tle innych dyscyplin polega, że wyjaśnia świat, każda inna dyscyplina, inna dziedzina, tylko cząstkę. Biologia swoje, tak, fizyka, chemia i tak dalej. Natomiast geografia łączy, no chyba mogę powiedzieć, wszystkie nauki. Także to jest niespotykane. I jeszcze, bo tak sobie tutaj zerkam, jeszcze co powiedzieli moi koledzy i koleżanki, że najbardziej urzeka niektórych charakter geografii jako dyscypliny, która łączy zagadnienia funkcjonowania przyrody i człowieka. No a teraz, zresztą zawsze, ale szczególnie we współczesnym świecie, no musimy, my też jesteśmy częścią tej przyrody.
Newralgiczną.
Właśnie, niestety.
My ją poznajemy, także tu jest razem. Pytania, jak to działa.
No i jeszcze można, by poznawać świat, rozumieć złożoność i prostotę, wiedzieć, jak o niego dbać, umieć go chronić, a w efekcie znaczy to sprawiać, by był lepszym, w lepszym stanie dla nas samych i przyszłych pokoleń. Tym się zajmuje geograf.
Patetycznie zabrzmiało.
Bardzo piękne słowa.
Bardzo piękne słowa.
Także już nawet nie pamiętam tutaj, kto to powiedział, ja zebrałam te myśli. To jest piękna rzecz. No a na naszym wydziale są dwa instytuty, Instytut Oceanografii i Instytut Geografii. Kształcimy w 7 kierunkach. Część kierunków jest, jak na przykład oceanografia i geografia pierwszego i drugiego stopnia, inne stopnia pierwszego, jak na przykład, bo jeżeli o wodzie mówimy, mamy kierunek gospodarka wodna i ochrona wód, który jest kierunkiem praktycznym, gdzie studenci odbywają przez jeden semestr w ciągu 3 lat praktyki w różnych instytucjach związanych z wodą.
To jest takie wprowadzenie, że być może po zrobieniu pracy dyplomowej, po obronie,
tak jest,
mogą podjąć pracę w tych
instytucjach. Dokładnie, idą do tych, bardzo często idą do tych instytucji i już nie tylko z gołym dyplomem, już coś wiedzą. Także no myślę, że tutaj jest ważna rzecz.
A jeśli chodzi o lokalizację, bo rozumiem kampus uniwersytecki...
Jest Instytut Geografii w budynku Wydziału Nauk Społecznych, jedno skrzydło, a część, szczególnie oceanograficzna, jest w Gdyni przy ulicy Piłsudskiego.
Ale jeszcze tutaj wydaje mi się, że warto byłoby wspomnieć o czymś, co ja i moi znajomi, z którymi rozmawiam, obserwujemy, jadąc na przykład samochodem, znowu, być może to jest morena denna, o której wspomnieliśmy, jadąc w kierunku Stężycy, gdzie przejeżdża się przez miejscowość zwaną Borucinem. I tam się znajduje coś, co przykuwa uwagę, taki duży ogródek meteorologiczny, wielkie zbiorniki wodne nad pięknym jeziorem o nazwie Raduńskie.
Tak, Raduńskie Górne.
Raduńskie Górne. I tam się znajduje stacja limnologiczna Uniwersytetu Gdańskiego.
Tak jest. Czyli
co to jest?
No dokładnie tak, jak pan powiedział, stacja limnologiczna, gdzie bada się wszystko, co jest związane z jeziorami. Aha. I ta stacja jest w ramach struktury Instytutu Geografii. Bliźniacza stacja na Helu, czy w Helu, imienia profesora Skóry. Którą zarządza, znajduje się w strukturze Instytutu Oceanografii. Tak. Także.
No dobrze, ale to w takim razie to Borucina, bo to nie tylko jest miejsce naukowe do badań jeziornych, tam studenci...
Odbywają praktyki.
Jest to niebywała atrakcja tych studiów.
No tak, tak.
Na pewno. W ogóle praktyki na geografii, praktyki te terenowe odgrywają bardzo dużą rolę i integracyjną również, nie tylko naukową.
Czyli podsumowując, geografia to bardzo atrakcyjna studia.
Tak jest.
Tak jest.
Dziękujemy pani profesor za rozmowę.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję również.
I przypomnijmy, że naszym gościem była pani doktor habilitowany Joanna Fac-Beneda, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, dyrektor Instytutu Geografii, Wydziału Oceanografii i Geografii UG, hydrolog. A audycję poprowadzili dla państwa Sławomir Nikczyński
i Przemysław Ruć. Dziękujemy za rozmowę i zapraszamy na kolejny odcinek cyklu
Pomoże Nauka. Świat.